Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie ustaje akcja ratunkowa w środkowych Włoszech. Ocaleni z trzęsienia ziemi wyrazili radość z zapowiedzianej u nich wizyty Franciszka. Papież spotkał się z twórcą Facebooka. Rozmawiali o walce z ubóstwem. Mongolia ma pierwszego rodzimego kapłana. Witam 29 sierpnia i zapraszam na aktualności. Zapowiedź, że papież Franciszek odwiedzi tereny dotknięte trzęsieniem ziemi, jest dla nas ogromnym pocieszeniem. Wskazuje na to burmistrz Amatrice, włoskiego miasteczka, które najbardziej ucierpiało w czasie tragicznego kataklizmu i gdzie zginęło najwięcej ludzi. Termin papieskiej wizyty nie został jeszcze ustalony. Potrzebujemy nadziei, musimy uwierzyć, że uda nam się podnieść z gruzów, mówi burmistrz Sergio Pirozzi.
W tym momencie trzeba zaszczepiać nadzieję. Robię to ja ze strony władz cywilnych, robi to Kościół. Musi tak być, nawet jeśli wieczorem, kiedy jestem sam, przychodzą łzy. Wierzę głęboko, że będziemy potrafili się podnieść. Pozytywnie wciąż zaskakuje mnie ogromna solidarność. Nawet trudno sobie wyobrazić, kto i z jakich zakątków świata dzwonił do mnie, by zaoferować pomoc. Ci ludzie przywracają mi nadzieję. Jestem przekonany, że odbudujemy nasze miasteczko, że podniesiemy z gruzów nasze kościoły, których ruin nie można wyburzyć, tylko trzeba je odbudować, ponieważ należą do naszej tożsamości, do naszego poczucia przynależności do wspólnoty.
Ratownicy wciąż szukają w gruzach ludzi, jednak szansa na odnalezienie jeszcze kogoś przy życiu praktycznie graniczy z cudem. Tragiczny bilans ofiar to 291 osób. Teraz największym wyzwaniem jest rozpoznanie bliskich i zorganizowanie im godnego pochówku. Nie jest to łatwe, ponieważ nawet cmentarz w Amatrice jest zniszczony, mówi ksiądz Savio D'Amelio, proboszcz zrównanego z ziemią kościoła świętego Augustyna. Ludzie wciąż szukają miejsca, gdzie mogą pogrzebać swych bliskich, choćby tymczasowo. Dopiero po pogrzebach przyjdzie czas na pytanie o to, co dalej, mówi włoski kapłan. Tymczasem w obozach, w których znalazło schronienie 2,5 tysiąca ocalonych z kataklizmu, organizowana jest nie tylko pomoc materialna, ale i duchowa. Decyzją miejscowych biskupów od początku będących na pierwszej linii pomocy, w każdym z takich miejsc na stałe zamieszkał ksiądz. Organizowane są także kaplice polowe. Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji Marka Zuckerberga, założyciela serwisu społecznościowego Facebook. W czasie spotkania rozmawiano o tym, jak korzystać z technologii komunikacyjnych, by zmniejszyć skutki ubóstwa, zachęcać do kultury spotkania i nieść przesłanie nadziei, zwłaszcza osobom najbardziej potrzebującym. Przy okazji przypomniano, że Zuckerberg poza zarządzaniem Facebookiem prowadzi także działalność charytatywną. Pierwszy na świecie ksiądz pochodzący z Mongolii został wyświęcony w Ulaanbaatar. Ksiądz Joseph Eng jest pierwszym miejscowym kapłanem tego najmłodszego kościoła na świecie, istniejącego zaledwie od 1992 roku. Może on stanowić pomost między kulturą katolicką a mongolską, pozostającą pod wpływem tradycji szamanistycznych i buddyjskich, mówi dyrektor misyjnej agencji informacyjnej ksiądz Bernardo Cervellera.
Fakt, że w Mongolii mamy już pierwsze powołanie kapłańskie, mówi nam, iż także tam, a ogólnie w całej Azji, można spotkać wielkie pragnienie Boga i dogłębne poszukiwanie kontaktu z tym, co boskie i religijne. Bo tutejsze ludy, na przykład te, które znajdowały się pod panowaniem komunistów, były przyzwyczajone do materializmu. A jednak wiara, religia odradza się. Trzeba również pamiętać, że ten kapłan został uformowany w Korei Południowej. Kościół koreański, jedna z najżywotniejszych wspólnot w Azji, po bratersku wspiera i wspomaga młody, niewielki kościół Mongolii. I to nam wskazuje, że ewangelizacja największego kontynentu na świecie ma przed sobą wspaniałe perspektywy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, 4 września zostanie ogłoszona świętą. Ta pochodząca z Albanii zakonnica była matką wszystkich ubogich i uciskanych. Przywracała nadzieję ludziom, którzy już jej nie mieli, podkreślają przedstawiciele ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri, którzy jako studenci mieli okazję spotkać przyszłą świętą. Zapraszam na rozmowę, którą prowadzi Barbara Misiewicz z Radia Rodzina.
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri powstał w 1975 roku w Warszawie z zainspirowania działalnością matki Teresy z Kalkuty, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. O tej wyjątkowej, błogosławionej już za kilka dni świętej porozmawiam dziś z panią Iwoną Sienkiewicz. Witam, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże słuchaczom wszystkim.
Porozmawiam także z panem Wojciechem Natansonem. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także z panem Markiem Oktabą. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pisać o matce Teresie jakże łatwo, fascynować się nią rozkosznie, ale naśladować ją na co dzień to już chyba inna bajka. Wiem, że moi goście mieli taką okazję spotkać się osobiście z matką Teresą i o te spotkania chcę dzisiaj zapytać. Jak to było? Proszę powspominać.
Moje spotkanie pierwsze z matką Teresą miało miejsce w Kalkucie. Podczas naszej, można powiedzieć, pielgrzymki do Indii, ponieważ z ruchu Maitri staraliśmy się co jakiś czas chociaż wyjeżdżać do Indii, żeby weryfikować naszą działalność, a też być jak gdyby później świadkiem tego, co tam się dzieje w Polsce, propagować to, co matka Teresa robi. Pierwsze moje spotkanie było w kaplicy. No, kaplice w ogóle w Indiach, kościoły często też nie mają ławek. Jest tylko wypolerowana podłoga, na której można sobie usiąść i po prostu się modliłem po południu i w pewnej chwili zauważyłem, że ktoś przy mnie też uklęknął i też się zaczął modlić. Jak spojrzałem tak dyskretnie w bok, okazało się, że to właśnie matka Teresa. Aczkolwiek wcześniej było powiedziane, że matki Teresy nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. No ale okazało się, że niespodziewanie właśnie przyjechała. No jak zauważyłem obok siebie matkę Teresę, to oczywiście no, modlitwa nie szła wtedy. Natomiast po takiej chwili starań wyszedłem na taki krużganek, ponieważ dookoła podwórza wewnętrznego domu matki są takie balkony. Po jakiejś chwili również matka Teresa wyszła, nawiązała się rozmowa, zaczęła pytać skąd przybyliśmy, oczywiście znała ruch Maitri, więc ten kontakt jak gdyby szybko się nawiązał.
Myśmy pojechali tam pracować w ośrodkach matki Teresy. Naszym głównym celem było jak najwięcej zobaczyć. Nie tyle może tam wiele pomóc, bo to były takie wakacyjne wyjazdy studenckie, ale to, żeby móc potem w Polsce zrelacjonować jak najwięcej o tym, jak to wygląda. Ale zanim tam rozjeżdżaliśmy się do ośrodków, rano spotykaliśmy się właśnie w domu matki na porannej mszy, jutrzniej mszy. No i właśnie to było takie piękne wrażenie tej ciszy na tej mszy, chociaż była cisza, chociaż był hałas, bo tramwaje, klaksony, auta, otwartych okien bez szyb, a zarazem cisza, taka właśnie niesamowite przynajmniej doświadczenie, na ile ja je wspominam. Ta praca prowadzona przez matkę, przez jej siostry, braci, to nie była taka działalność medyczna, społeczna, to była służba Jezusowi obecnemu w ubogich.
Moje pierwsze spotkanie z matką Teresą, właściwie jak sobie pomyślę teraz, to już drugiego nie było osobiście, że tak powiem. To było też w Indiach, właśnie z kolegami razem byliśmy. To była dość duża grupa, 10-osobowa, która pojechała, Marek mówi to praty. No taki wolontariat tak zwany, nie? Zresztą tam z wielu krajów byli też wolontariusze. No i o tym spotkaniu to Marek tutaj też mówi, że rozmawialiśmy. No trudno powiedzieć, ja nie rozmawiałam, nie? To raczej on był tak wywiad wtedy przeprowadzany, wtedy kiedy byliśmy umówieni z matką. Nagraliśmy nawet ten wywiad. No i co zapamiętałam z tego i wydawało mi się to najważniejsze, matka powiedziała, że dobrze przyjechaliście tu zobaczyć, jak my pracujemy i tak dalej, a wy wracajcie do Polski. Bo może chleba tam u was nie brakuje, ale na pewno jest głód miłości. No i wtedy właśnie zaangażowaliśmy się po powrocie tutaj w tworzenie, powstało Towarzystwo Brata Alberta. Jeszcze co jedno chciałabym powiedzieć, co zapamiętam. To znaczy, ja strasznie się bałam, bo wolontaria dobrze, ale wiadomo było, że pójdziemy wszyscy do Kaligatu. Kaligat to może brzmi tak zupełnie dobrze, ale jak się powie umieralnia, jak się tłumaczymy, że to umieralni, no to byłam jedną z osób na pewno, która była przestraszona, jak to w ogóle będzie. Także jakby do ostatniej chwili się wstrzymywałam, żeby tam pójść, prawda? I kiedy poszłam, to się okazało, że zupełnie tam jest taka atmosfera nieba. Ja po prostu to odczułam. Jakby w powietrzu się czuło niebo. Była właśnie taka, to myślę, że to siostry miały od matki. Dawały tym ludziom radość i tam no, się nie czuło tej śmierci po prostu. Z jedną panią się tam opiekowałam, podam jej tabletki, to nie było tak, że róbcie tam, co, jak to. Mnie siostry podpowiadały, co mam robić, nie, że podać te tabletki tej pani i tak dalej. No i rzeczywiście podałam tam wodę i popiła. No i potem się okazało, że na drugi dzień przyszłam, to ona już jednak zmarła. No ale mówię, nie było jakiegoś smutku z tego powodu. Ona raczej była uśmiechnięta, ta pani, także odeszła na pewno z jakąś taką wielką nadzieją, że tu ktoś się nią w tym czasie zaopiekował i już na pewno wierzyła, że na tym drugim świecie też pewnie będzie jeszcze lepiej niż tutaj na ziemi.
Coś było dziwnego w atmosferze tego miejsca, czego nie rozumiałem. Bo ja jechałem do Indii jako taki katolik, który traktuje Boga jako jakiś taki termin filozoficzny i dopiero tam zrozumiałem, że Jezus jest żywy. Żywa obecność, żywe spotkanie z Nim. Tam właśnie w tych ubogich.
A jakie znaczenie ma świadectwo Matki Teresy w dzisiejszym świecie?
Matka Teresa rzuca wyzwanie dzisiejszemu światu. Dzisiejszy świat goni za władzą i bogactwem. To jest jakby największe świętości dzisiejszego świata. Tymczasem Matka Teresa głosiła ubóstwo. Miała odwagę właśnie tutaj być ubogą, na przekór temu wszystkiemu, czego od niej żądano. Również była niesamowicie krytykowana za to, że w jej ośrodkach brakuje sprzętu medycznego, że to wszystko jest takie prymitywne. Tak? Nie wykorzystuje się osiągnięć dzisiejszej techniki. Wszystko jest robione nawet rękami wolontariuszy naszymi na przykład, nie? A nie po prostu, żeby zatrudnić tutaj fachowców. Ale to było również postawa ubóstwa w sensie takim, żeby samemu żyć ubogo. Matka Teresa żyła niezwykle ubogo. Była też uboga w sensie duchowym, bo miała ciemną noc duszy, jakby ona miała oschłości. Dzisiaj o tym wiemy już po jej śmierci, kiedy były opublikowane jej listy, jej prywatne pisma. Na początku swojej działalności miała wizje mistyczne, spotykała się z Jezusem, a później, kiedy się stała celebrytką, to Jezus jej odjął. Jej modlitwa była oschła, nie miała pocieszeń duchowych i to było też jakby takim jej ubóstwem. To ubóstwo, które matka właśnie rzuca światu, jest pokazaniem tego, że nie bez powodu Jezus był ubogi. Droga ubóstwa jest drogą do budowania prawdziwej jedności ludzi, do budowania wartościowego życia. I to jest to, co najważniejsze dzisiaj Matka Teresa powinna światu powtarzać, jakby ta kanalizacja to powinna światu przypominać.
Myślę, że wszystkie ruchy pro-life też są jakby w tym kierunku idą, co Matka Teresa, bo zawsze powtarzała, że oddajcie mi to dziecko, ja się nim zaopiekuję, żeby broń Boże nie zabijać, prawda? Chciała przyjąć każde dziecko.
Jeżeli chodzi o Matkę Teresę, o podejście w ogóle do działania, Matka Teresa była człowiekiem, który całkowicie zawierzył się właśnie Bożej Opatrzności, Duchowi Świętemu. Dlatego była tak osobą tak po ludzku patrząc nieprzewidywalną właściwie. Nikt nie wiedział, gdzie jest, dokąd pojedzie, co zrobi. Tak jak przyjechaliśmy do Kalkuty właśnie, nikt nie wiedział, czy Matka Teresa będzie, czy nie będzie. Podobno była w Afryce, na drugi dzień okazało się, że jest w Kalkucie. I właściwie całe działanie było podporządkowane temu, dokąd Pan Bóg ją pośle i co, czego od niej zażąda. Tak samo w czasie mojej wizyty w Berlinie w domu sióstr misjonarek miłości, kiedy się zapytałem, jakie siostry mają problemy w swojej działalności, jakie są do rozwiązania różne problemy, w czym można pomóc. Siostry odpowiedziały wprost, że misjonarki miłości nie mają żadnych problemów. Po prostu pełne zawierzenie Bogu, zawierzenie Jezusowi. Natomiast no, tu jeszcze chciałem wspomnieć, jak Matka Teresa pierwszy raz na zaproszenie księdza prymasa kardynała Glempa przyjechała do Polski. Miała przyjechać w lutym, no a przyjechała w listopadzie.
Wcześniej.
Nagle, o kilka miesięcy wcześniej. Prymas był bardzo zaniepokojony, zdziwiony, co teraz zrobić, no bo wszystko jest nieprzygotowane jeszcze. A Matka Teresa mówi, niech się ksiądz prymas nie martwi, wszystko będzie dobrze i wszystko, Duch Święty działa. I rzeczywiście Właściwie wszystko, co trzeba było załatwić, zostało załatwione bez większych problemów. Miejsce się znalazło, chociaż zaoferowane przez księdza prymasa miejsce domu jakichś sióstr, które właśnie opuściły go ze względu na to, że wybudowały nową siedzibę, ale jednak matka Teresa powiedziała, że to jest stanowczo za eleganckie i że nawet ten stary dom sióstr się nie nadaje, absolutnie nie przyjęła go. Powiedziała, że musi to być bardziej ubogie miejsce. I jeszcze chciałem dodać jedno, że siostry, matka Teresa również oczywiście, każdego z ubogich, każdego z ludzi, którym pomagali, z którymi mieli kontakt, traktowali wyjątkowo, jak jedyną osobę na świecie. I nigdy założeniem matki Teresy, założeniem zgromadzenia nie było rozwiązanie społecznych problemów. To jest mylna interpretacja wielu środowisk, które właśnie chciały koniecznie z matki Teresy zrobić społecznika, zrobić kogoś, kto rozwiązuje problemy, kto stara się zapobiec ubóstwu. To jest nie ta droga. Matka Teresa służyła każdemu człowiekowi, tak jakby on był jedyny na świecie i nawet gdyby całe zgromadzenie pomogło tylko jednemu człowiekowi, powiedziała, że warto było to zrobić. I to jest całkiem inne spojrzenie. To jest spojrzenie takie, że po prostu pomagamy. Robimy jedną rzecz w jednym momencie. Robimy to, czego Jezus od nas pragnie. Ten człowiek jest dla nich Jezusem i jest naszym bratem. I po prostu pomagamy temu człowiekowi. Robimy to, co nawet może nie tyle pomagamy, ile po prostu podchodzimy do niego z miłością. Bo czasami temu człowiekowi już nie można było pomóc. To, tak jak w umieralni, byli to ludzie, którzy już właściwie umierali. Na drugi dzień już ich nie było, ale oni umierali pięknie. Po prostu umierali jako ludzie kochani, jako ludzie, którzy może po raz pierwszy w życiu, nad którymi ktoś się pochylił i ktoś ich pogłaskał, ktoś z nimi porozmawiał, prawda? To są takie niezapomniane chwile.
Gdy dzisiaj Państwo o tym wszystkim myślą, to jak to było spotkać świętą?
To myślę, że ona promieniowała już tą świętością, matka Teresa. Tak jak właśnie tu mówiłam, że na przykład o tej umieralni, po tym pierwszym dniu to ja chciałam codziennie już tam chodzić. Żałowałam, że po prostu opóźniłam w ogóle to chodzenie do tego kaligatu. Miała takie, promieniowała na nas, nie? Także myśmy się czuli w jej towarzystwie też bardzo dobrze.
Matka od nas wymagała, że wy macie być święci. Świętość nie było dla niej takim luksusem dla jakichś tam nielicznych wybranych, tylko obowiązkiem każdego chrześcijanina, jakby, nie? I to było dla nas takie dość zaskakujące, ale zarazem nam pomagała tym swoim uśmiechem, z tym, co promieniowało z niej. W naturalny sposób, żeśmy po prostu tam stawali się osobami, które odstawiały na bok jakieś takie dwulicowości, jakieś po prostu rzeczy, które są takim brudem, bagażem. Po prostu to było piękne takie wejście w taką czystość.
Bardzo często popularnie się słyszy, że ta świętość właśnie zabiera radość, wręcz przeciwnie. Muszę powiedzieć, że też w Polsce mieliśmy takie zdarzenie, kiedy w czasie modlitwy właśnie siostry zaczęły się śmiać. I nasze polskie siostry z takim zgorszeniem patrzyły, że tak, tamte się tak wygłupiają, a matka Teresa też zaczęła się z nimi cieszyć właśnie i po prostu jakby w ogóle nie, potem mówiła, że przecież to trzeba się cieszyć, trzeba się radować, trzeba się śmiać, nie można tego śmiechu tamować. Po prostu jeżeli ktoś się cieszy, to znaczy się, no, tę radość Bożą ma w sobie, prawda?
Radosnego dawcę kocha Bóg. Matka Teresa powtarzała te słowa od świętego Pawła.
O fenomenie matki Teresy, a także o spotkaniu właśnie z przyszłą świętą opowiadali Iwona Sienkiewicz, Wojciech Natanson i Marek Oktaba. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękujemy.
Rozmowę o spotkaniach z przyszłą świętą matką Teresą z Kalkuty przeprowadziła Barbara Misiewicz z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.